Na styku dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. 30 dzień sierpnia 2021 roku oraz 437 wydanie naszej audycji na styku. Jesteśmy połączeni wirtualnie poprzez Skype'a z Podkarpaciem na Podkarpaciu. Witamy bardzo, bardzo serdecznie naszych gości, a dzisiaj mam zaszczyt powitać wśród nas obecnych panią doktor Agatę Demkowicz. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć jeszcze, czym pani się zajmuje, ale pani na pewno i sama to dopowie. Dobry wieczór. Obok pani widzę też gościa. Jest to pan Marian Czapla. Dobry wieczór, panie Marianie.
Dobry wieczór. Witam serdecznie radiosłuchaczy.
I czuwa nad wszystkim, oczywiście na Podkarpaciu, Piotrek Czapla, więc syn pana Mariana. Piotku, dziękuję ci, dobry wieczór. I w naszym studio we Wrocławiu pani Barbara Lisowska. Dobry wieczór, pani Barbaro.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia Droga. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
I nasz opiekun duchowy, ksiądz Maciej Cepielik. Dobry wieczór, księży Macieju.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich w studiu wirtualnym i wszystkich naszych wiernych radiosłuchaczy.
Moi drodzy, tak, przedostatni dzień tego miesiąca, sierpnia. Może takie krótkie pytanie. Pani doktor, przypomnę, że jest pani doktorem nauk humanistycznych i też znawcą literatury. Na początek, jak minął ten miesiąc? Właśnie niedaleko Komańczy, bo wiem, że znajdujecie się w 10 kilometrów od Komańczy, tak?
Nie, to znaczy bardzo dziękuję. Ten miesiąc minął bardzo dobrze. Mnie minął na przygotowaniach do dzisiejszej audycji. Między innymi.
Super, dziękujemy. Pani doktor, może kilka właśnie słów o sobie.
Tak jak pan Stanisław już powiedział, jestem literaturoznawcą, zajmuję się literaturą, a szczególnie literaturą okresu oświecenia, czyli interesuje mnie wiek XVIII i pierwsza połowa XIX wieku. I ja szczególnie interesuję się literaturą jezuitów. Jestem autorką różnych artykułów poświęconych literaturze pokasacyjnej. I także autorką książki Poezja białoruskich jezuitów, która się ukazała przed kilkoma laty. Ale również interesuje mnie literatura współczesna. Ostatnio pisałam dwa artykuły związane z pisarką współczesną Marią Kuncewiczową. Oprócz tego w kręgu moich zainteresowań jest także muzyka. I również interesuję się pracą z dziećmi i angażuję się w tą pracę. Ostatnio przygotowuję dzieci do występów, do recytacji wierszy na Harasymiadzie. To jest taka impreza doroczna poświęcona poezji Jerzego Harasymowicza.
Dziękujemy za te kilka słów właśnie, które pani o sobie powiedziała. Moi drodzy, przed chwileczką wysłuchaliśmy pięknego, można powiedzieć, że nie nagrania, ale wywiadu, które przeprowadził pan Marian Czapla ze siostrą Beatą z klasztoru w Komańczy. A dalej właśnie będziemy ten temat kontynuować, bo wiemy, że 12 września tego roku będzie beatyfikacja sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani Agato, może kilka słów o tej miejscowości, w której był internowany ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.
Komańcza jest to taka duża wieś letniskowa na Podkarpaciu i dokładnie znajduje się ona na południe od Sanoka w Dolinie Osławicy. I to jest to pogranicze Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Przy trasie samochodowej, to jest bardzo istotna informacja, Zagórz Jaśliska i Zagórz Cisna. I także przy linii kolejowej Zagórz Łupków. I może powiem kilka słów na temat, co się w tej miejscowości znajduje. Więc z Pomańczy prowadzi szlak na Jeziorka Duszatyńskie. I warto również wspomnieć, że w samej wsi znajduje się między innymi Kościół rzymskokatolicki świętego Józefa, wspomniany i bardzo nas dzisiaj interesujący klasztor sióstr nazaretanek z kaplicą przyklasztorną, w której modlił się ksiądz kardynał. I my, proszę Państwa, w tej chwili, bo my jesteśmy w miejscowości położonej około 10 km od tego klasztoru. I oprócz klasztorów w Komańcu znajduje się cerkiew grecko-katolicka i cerkiew prawosławna, która została odbudowana po pożarze w latach 2008-2010.
Mam takie pytanie, zanim też oddam głos naszym redaktorom, czyli pani Barbarze i księdzu Maciejowi oraz też i panu Marianowi. Jaką rolę, taką rolę, mi tu chodzi o taką rolę duchową wywarł na mieszkańcach Komańczy ksiądz kardynał Wyszyński? Czy można jakoś to zdefiniować, poszerzyć?
Tak, oczywiście można ten temat rozszerzyć i zdefiniować, tak jak pan tutaj wspomniał. Ta postać wywarła wpływ przede wszystkim, to znaczy między innymi na trzy osoby, które były poniekąd, to znaczy dwie były z nim związane, natomiast jedna później realizowała, prawda, jego nauki. Ja tutaj mam na myśli trzy osoby. Ksiądz prałat Stanisław Porębski, siostra Eliza Marczyk, nazaretanka, która mieszkała właśnie w klasztorze w Komańczy, i ksiądz prałat Bolesław Burek. Te dwie postaci, o których wspomniałam, mianowicie ksiądz prałat Stanisław Porębski, siostra Eliza Marczyk, to są osoby już nieżyjące. Natomiast ksiądz prałat Bolesław Burek jest w tej chwili księdzem emerytowanym. I jak ta duchowość tutaj była realizowana przez te postaci? Więc ksiądz Porębski, siostra Eliza i ksiądz Burek ofiarowali, prawda, swoje zdrowie, każdą cząstkę swojego ciała i umysłu w służbie Bogu i ludziom, tak jak tutaj, prawda, głosił ksiądz kardynał Porębski. Byli bardzo pomocni dla miejscowych ludzi, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej, o której tutaj, ja jeszcze będę tutaj bliżej o tym mówiła. I po prostu byli takimi osobami, którzy rozkwitli tam, gdzie zostali powołani. Jeżeli mogłabym wspomnieć o tych osobach, pozwolą Państwo, że nakreślę, bo my słuchacze tych osób nie znają. Ksiądz Stanisław Porębski był kapelanem w klasztorze sióstr nazaretanych w Komańczy, letnisko. To było w latach 1938-78 i był również proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Komańczy w latach 1940-1978. I tutaj tylko wspomnę, że w okresie okupacji prowadził w klasztorze sióstr nazaretanych działalność konspiracyjną, prowadził również działalność społeczną, był założycielem między innymi publicznej szkoły polskiej powszechnej w Komańczy w 1940 roku. Był również osobą, która odbudowywała po pożarze kościół pod wezwaniem świętego Józefa. I tutaj też był prezesem gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska. I ta osoba, jak wspomniałam, znała osobiście księdza prymasa. Również zrobiła mu kilka zdjęć, które, prawda, znamy z archiwów. I zgodnie z tą nauką księdza prymasa, ksiądz Porębski był osobą bardzo skromną, oddaną właśnie na służbę ludziom i także materialnie wspierającą. I żył w bardzo trudnych czasach, więc docierał piechotą do sześciu duszpasterskich punktów dojazdowych. Był również taką osobą bardzo ekumeniczną. Tutaj znamy taką sytuację z jego życia, ciekawą. W okresie, prawda, wywozu rodzin łąkowskich z tutejszych terenów po zakończeniu II wojny światowej, ksiądz Poremski starał się, prawda, uratować te rodziny przed wyjazdem, ale kiedy to się, prawda, nie udawało mu, to wspierał je duchowo, towarzyszył im do momentu podstawienia składu pociągu PKP, który mieli wyruszyć. Więc to była naprawdę bardzo piękna i wspaniała postać. I co najważniejsze, co też jest takie bardzo związane z księdzem prymasem, ksiądz Poremski nie dopuścił do skłócenia społeczeństwa i kapłanów odmiennych wyznań chrześcijańskich, bo tutaj podkreślmy to, ja już o tym wspomniałam na początku, że tam znajdują się w Komańczy i w ogóle na terenie całej gminy Komańcza w tej chwili trzy wyznania: rzymskokatolickie, grecko-katolickie i prawosławne. I tutaj ksiądz Poremski przyczynił się do tego, że bo w pewnym momencie, prawda, władze komunistyczne zaczęły zamykać wspólnotą grecko-katolickim ich cerkwie. Więc ksiądz Poremski przed pożarem kościoła pod wezwaniem świętego Józefa, którym był proboszczem, zdecydował, że pozwoli na praktykowanie wiary i nabożeństwa, prawda, grecko-katolickiego w tym katolickim kościele. I po prostu był takim przywicielem postawy miłości, tolerancji i zgody między chrześcijanami, więc to było takie bardzo, bardzo prymasowskie, tak moglibyśmy powiedzieć. Przejdę teraz króciutko do siostry Elizy Marczyk. To była bardzo ciekawa postać, siostra nazaretanka, jak już Państwu wspomniałam, rodowita krakowianka i osoba wykształcona bardzo jednak w wczesny czas. I siostra Eliza Marczyk była katechetką w Komańczy, więc ona wspierała w pracy duszpasterskiej księdza Poremskiego i później księdza Burka. I ona także organizowała punkty katechetyczne w różnych miejscowościach tutaj, prawda, na terenie gminy Komańcza. I to były lata jej działalności, proszę Państwa, 1960-1986. I ona organizowała życie duchowo-kulturalne parafian, czyli polegało to na nauczaniu religii. I ona właśnie, zwrócę tutaj Państwu uwagę, że miała z tego tytułu różne problemy właśnie ze strony władzy. Była skazywana, prawda, na kary pieniężne, groziło jej też 3 miesiące aresztu za, jak to uznały ówczesne władze, nielegalne nauczanie. I siostra Eliza, podobnie zresztą jak ksiądz Poremski, pokonywała, chcąc uczyć religii, te różne tereny, te nasze tereny pieszo. I zdarzało się, właściwie to były tereny, proszę sobie wyobrazić, odległości 20 km dziennie, zdarzało się tak. Oczywiście ona była czasami podwożona przez miejscowych chłopów, przez ludność, prawda, no, dostępnymi wówczas pojazdami, ale no, proszę sobie wyobrazić ten ogromny trud. I również organizowała akademię, oprócz tej działalności religijnej, akademię, uroczystości rocznicowe, przedstawienia o treści religijnej, i to były rzeczy robione na bardzo wysokim poziomie, bo siostra miała taki zmysł artystyczny. I także w tamtych czasach pielgrzymki dla dzieci i młodzieży, między innymi do Częstochowy, do Wieliczki, do Lichenia, do Jasienia. W Jasieniu, proszę Państwa, znajduje się sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadów. To jest koło Uszczyk. Jeździła do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Gniezna, do Warszawy i w czasie tych pielgrzymek uczyła dzieci historii Polski i narodowej duchowości, czyli to są te rzeczy podkreślane w nauce księdza prymasa. I w sumie, tutaj podaję liczbę, odbyła 394 wyjazdy w tamtych czasach. Więc to, gdzie trzeba było zorganizować autobusy, pojazdy, gdzie to nie było takie proste. I siostra otrzymała medal od arcybiskupa Ignacego Tokarczuka za wznoszenie duchowego kościoła w sercach dzieci i młodzieży. I dzięki ofiarnej pracy siostry Elizy i księdza Poremskiego, później w przyszłości księdza Burka, wiara katolicka na terenie gminy Komańczy ocalała, także to jest bardzo, bardzo istotne. No i mamy w tej chwili 4 parafie ze świątyniami. Komańcza, która była, prawda, wcześniej, Rzepeć, Nowy Łupków i Wisłów Wielki. I tutaj warto nadmienić, że siostra osobiście znała Karola Wojtyłę jako arcybiskupa metropolity krakowskiego jeszcze wtedy. I także prymasa tysiąclecia, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ta znajomość, prawda, wyniknęła, bo ona wtedy nie była w Omańcie, wtedy, kiedy ksiądz był internowany, ksiądz prymas, ale była wraz z siostrami później w Pałacu Prymasowskim po jego uwolnieniu, a poza tym prymas też był trzykrotnie w Omańcie, więc w czasie tych dwóch jego pobytów, to były lata 70., siostra mogła go osobiście spotkać. I jeszcze króciutko o księdzu Grałacie Bolesławie Burku. Ksiądz przybył do Komendy w 75 roku, a od 78 roku objął, czyli od śmierci księdza Poremskiego, objął parafię w Komendzie. Także był związany z siostrą Anisową, już wspomniałam. Także pozostawał pod wpływem no, tego wielkiego człowieka, jakim był niewątpliwie ksiądz Stanisław Poremski. I tutaj wspomnę tylko, że ksiądz Bolesław Burek był budowniczym kościoła pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego w Rzepędzi. Później w latach 84-2019 był jego proboszczem i dziekanem. W jaki sposób kontynuował duchowość kardynała Wyszyńskiego? Więc przede wszystkim zmobilizował ludność rzepecką do budowy kościoła. To były bardzo trudne czasy, gdzie zaczyna, gdzie ta, prawda, do Rzepędzi przybyli ludzie, prawda, z różnych stron Polski za pracą, prawda? I ksiądz Bolesław Burek zmobilizował właśnie do budowy kościoła, do budowy kaplicy cmentarnej, do budowy cmentarza, do stworzenia cmentarza. I był to człowiek, jest to człowiek, był i jest, prawda, bo nadal jest żyjący, jak wspomniałam, tylko że na emeryturze. Człowiek pokroił właśnie też i księdza prymasa Wyszyńskiego i Poremskiego, księdza Poremskiego, bo to, jest to człowiek skromny, pokorny, bardzo mądry, bardzo życzliwy i dobry dla innych ludzi. I ksiądz także bardzo ekumeniczny, przybliżający do siebie osoby z różnych wyznań. Dzięki księdzu Burkowi również duchowni tych innych wyznań, o których tutaj wspomniałam, którzy żyją w gminie Komańcza i osoby różnowyznaniowe szanują się nawzajem, bo ksiądz Burek bardzo o to dbał w czasie swojej pracy. Ja powiem Państwu może tak krótko, jak to wygląda w życiu, prawda? Bo to nas bardzo interesuje, w takim życiu codziennym. Więc na przykład na uroczystości organizowane przez miejscowe służby Ochotniczej Straży Pożarnej, takie jak poświęcenie sztandaru, jak poświęcenie wozu strażackiego, zawsze byli zapraszani księża trzech wyznań, czyli ksiądz Burek, prawda, ksiądz katolicki, inni też księża, bo później się inni pojawili, księża katolicy i księża grecko-katolicy, prawosławni. Również były organizowane, prawda, przed pandemią wiejskie wigilie w jednym z domów kultury, gdzie też modlili się wierni trzech wyznań. I proszę Państwa, ksiądz Poremski, ksiądz Burek, a także siostra Eliza byli krzywicielami kultu maryjnego, tak bardzo ważnego dla księdza prymasa, jak wiemy. I tutaj jak to wygląda w życiu, prawda, codziennym. Więc tutaj wspomniałam Państwu, że kościół nasz parafialny i mój między innymi ma wezwanie Maksymiliana Marii Kolbego. To było życzenie jeszcze księdza Poremskiego, żeby ten kościół był pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbego, wielkiego propagatora kultu maryjnego. Również w kościołach, mówię tutaj o tych moich, prawda, o tym moim parafialnym i filialnym, jest położony bardzo duży nacisk na modlitwę różańcową. Również w okresach majowych, kiedy są nabożeństwa majowe, u nas, ponieważ my mamy kościół filialny, więc mamy mszę tylko raz w tygodniu lub w okresie świątecznym, więc majówki są organizowane przed krzyżem misyjnym. Tutaj panie, prawda, miejscowe się zbierają i odbywają na te nabożeństwa. Również była przyjmowana kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej tutaj na tym terenie i proszę sobie tutaj wyobrazić, i to chciałabym bardzo mocno podkreślić, że ta ikona była przyjmowana z ogromnym szacunkiem przez wiernych trzech wyznań. Wszyscy, prawda, zdeklarowali się, że Matkę Bożą przyjmą. Również tutaj w Komańcu odbyła się peregrynacja kopii Matki Bożej Fatimskiej przed kilkoma laty.
Pani Agato, serdecznie dziękuję. Dalej będziemy rozmawiać. Może właśnie oddam teraz głos księdzu Maciejowi. Proszę księdza, z tego nauczania, które skierował do nas już właściwie błogosławiony ksiądz kardynał Wyszyński, co możemy my, tacy zwykli ludzie, zabrać? Jak ksiądz uważa?
No na pewno bardzo dużo. Też pewnie zależy, kto na ile też w jakiś sposób zaznajomił się z działalnością kardynała Wyszyńskiego. Myślę, że istotnym na pewno rysem jego działalności jest właśnie zatrzymanie w narodzie właśnie, w narodzie polskim, w trudnych czasach komunistycznych właśnie wiary. Że właśnie pozostaliśmy wierni, mimo tego, że w jakiś tam sposób no nie były to sprzyjające czasy do wyznawania wiary. Chociaż jak to się mówi, gdzieś tu pewnie wiele czynników też zadziałało, bo mówi się, że Polacy są bardzo przekorni, więc jeżeli próbuje się za wszelką cenę jakoś wiarę zagasić, to tym bardziej ta wiara jeszcze się rozpala. No na pewno można tak sobie mówić, ale na pewno jest tu ogromny wpływ właśnie prymasa tysiąclecia, właśnie na to, że gdzieś ta wiara nie zagasła w czasach komunistycznych, że w jakiś sposób przetrwała w narodzie i że miała też wpływ na poczucie takiej spójności narodowej, wierności. Gdzieś w jakiś sposób w parze szła tutaj i wiara katolicka, wiara w Boga i też właśnie głęboki patriotyzm, poszanowanie tego, co ważne, co ojczyste, co w jakiś sposób dziedzictwo, które mamy, bardzo bogate dziedzictwo historyczne. Że to wszystko wymaga też szacunku. Myślę, że to jest w takim ogólnym zarysie ważne. No i pewnie to, o czym pani też już, pani doktor, wspomniała, ten rys maryjny tutaj też jest bardzo istotny i te śluby, odnowienie ślubów Jana Kazimierza, ślubów lwowskich, śluby jasnogórskie. Więc myślę, że to też jest taki bardzo istotne dziedzictwo, które zostawił i które miało też wpływ na, no powiedzmy w takim ogólnym znaczeniu, na historię Polski, historię naszego narodu.
No właśnie musimy tutaj dodać, że też właśnie w tym czasie też napisał, tak jak ksiądz powiedział, te teksty jasnogórskich ślubów i w tą wielką nowennę tysiąclecia, ale i też dokończył właśnie w Komańczy listy do kapłanów i tam też powstały zapiski więzienne księdza kardynała. Może pani Barbara?
Jeśli chodzi o zapiski takie kardynała, to niewiele mogę chyba powiedzieć, przepraszam, ale ja zwróciłam, czytając o kardynale Stefanie Wyszyńskim, to ja zwróciłam uwagę na jego nauczanie, albowiem on kładł wielki nacisk na małżeństwo, na rodzinę, na wychowanie w tej rodzinie, na modlitwę. I powiedział takie, wydaje mi się, bardzo ważne słowa, że naród nie istnieje bez rodziny, że w rodzinie uczymy się życia i uczymy się też patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Później przejął jakby te myśli nasz Jan Paweł Święty, Jan Paweł II, który również kładł wielki nacisk na rodzinę. Ciekawie też Stefan Wyszyński mówi na temat wyboru małżonka, że to nie może być tylko uczucie, nie może być chwilowa zachcianka, upodobanie, ale też musi w to wchodzić też rozum. I spodobało mi się też takie stwierdzenie, które wypowiedział kardynał. Powiedział, że wielkim posagiem do małżeństwa, do narzeczeństwa jesteśmy my sami. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna jest dla siebie wzajemnym darem i to, co wniesie, będzie takie, jaka ty jesteś, jaki ty jesteś. I to szczęście właśnie małżeństwa zależy od tego posagu. Myślę, że to takie ważne są słowa, szczególnie chyba w dzisiejszym świecie, gdzie szerzy się, wydaje mi się, że taki pogląd, że partnerstwo, że życie ludzi, którzy nie zawierają związków małżeńskich. I te słowa kardynała Wyszyńskiego warto byłoby właśnie propagować i rozważyć.
Pani Barbaro, pani powiedziała, jak wielki nacisk kładł na rodzinę i też na wychowanie młodego pokolenia, to przypomnę taki cytat księdza kardynała Wyszyńskiego z 28 grudnia 1975 roku, gdzie powiedział: matka ma prawo do swego ciała, ale nie ma prawa do poczętego dziecięcia, bo ono jest własnością Boga i narodu. Zapominamy bardzo często. Pani Agato, społeczna krucjata miłości. Na czym właśnie? Bo to też chyba było księdza kardynała Wyszyńskiego. To on pierwszy na ten temat mówił, tak?
Społeczna krucjata miłości to było dzisiaj z takich punktów, w którym była mowa i to jest w dalszym ciągu, bo mamy do tego dostęp, możemy sobie przeczytać. To jest takie 10 punktów dotyczących relacji międzyludzkich. Między innymi jest tutaj mowa o szacunku dla każdego człowieka, o wrażliwości na drugiego człowieka, który powinien być traktowany jako brat. Mówi tutaj ksiądz prymas także o tym, żeby dobrze myśleć o innych osobach, o tym, żeby być zawsze życzliwym dla drugiego człowieka, żeby naprawiać krzywdy, żeby nie czynić niezgody między ludźmi. Wspomina tutaj również o tym, żeby mówić językiem miłości do drugiego człowieka, czyli co to jest ten język miłości? Polega na tym, że nie powinniśmy podnosić głosu, nie przeklinać, kiedy się zwracamy do drugiego człowieka, nie powinniśmy mu robić przykrości, nie powinniśmy, prawda, doprowadzać do tego drugiego człowieka do łez, a raczej powinniśmy być dobrzy i uspokajać. Zobaczmy, jak to bardzo jest aktualne w dzisiejszych czasach. Mówi także o przebaczeniu, prawda, o wyciąganiu ręki do zgody, o współczuciu w cierpieniu między innymi. To coś takie bardzo ciekawe o pracy, o rzetelnej pracy. I tutaj ksiądz prymas mówi o tym, że powinniśmy być rzetelni. I dlaczego powinniśmy być rzetelni? Chodzi o to, że my korzystamy, bo z owoców naszej pracy korzystają też inni ludzie i my też korzystamy z owoców pracy innych ludzi. No i tutaj, prawda, mówi o otwarciu się na ubogiego, na chorego, na dostrzeganiu potrzeb innych ludzi i też bardzo piękna rzecz o modlitwie za innych ludzi, ale nie tylko za tych dobrych, którzy są dla nas dobri i życzliwi, ale także za naszych nieprzyjaciół. I to jest właśnie ta społeczna krucjata, takie główne punkty społecznej krucjaty miłości.
Dziękuję bardzo. Zanim oddamy głos panu Marianowi, no zapytamy się go, ale już to po przerwie, po tym przerywniku muzycznym, czy jest to możliwe właśnie w obecnym czasie, kiedy jesteśmy tak podzieleni. Ale to po przerwie, moi drodzy. Przypominam, 437 wydanie audycji Na Styku. Dzisiaj rozmawiamy o Słudze Bożym, kardynale Wyszyńskim, a w naszym studio pani doktor Agata Dębkowicz, doktor nauk humanistycznych i też znawca literatury, pan Marian Czapla, pani Barbara Lisowska, ksiądz Maciej Cepielik. A my posłuchajmy pięknej pieśni, a mianowicie Biała Lilia. Przypominam numer telefonu, gdyby ktoś z Państwa zechciał do nas zatelefonować, podzielić się też i swoimi przeżyciami, może świadectwem. 0677 627 45 877 lub piszemy na styku @radiodroga.net. Na styku @radiodroga.net. Zapraszam Państwa. A my powracamy do naszej dyskusji. Przypominam Państwu, dzisiaj dyskutujemy o księże. Dyskutujemy właściwie, przybliżamy też jego naukę, jego pobyt w Komańczy, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I oddaję głos panu Marianowi. Panie Marianie, społeczna krucjata miłości, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Marian, jest to możliwe? Dzisiaj, kiedy jest wojna polsko-polska?
Ja myślę, że to jest na każde czasy ta nauka, ta krucjata. Tutaj bardziej koleżanka Agata przedstawi, ale to potrzebne każdemu i na każde czasy. Także myślę, że jest możliwe, tylko trzeba to przyjąć. I to na pewno ułatwia później nam i kontakty nasze międzyludzkie, i łatwiej żyć, gdy się będziemy trzymać tej krucjaty miłości.
Dziesiąty punkt tej krucjaty mówi: módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Może właśnie nam tego obecnie tak bardzo brakuje.
No, tej modlitwie
za nieprzyjaciół.
Żona mówiła na ten temat, jak Stefan kardynał Wyszyński modlił się za Bieruta, po prostu za swojego nieprzyjaciela. Nieustannie się modli. Także to na pewno jest taka potrzeba i mimo to, że to nieprzyjaciel, ale tylko właśnie dobrem możemy zwyciężać zło. Ja tak jeszcze może tak powiem od tej strony bardziej technicznej tutaj w Bieszczadach, jak to wygląda właśnie, że udaje się, myślę, że Duch Święty mnie tak kieruje tymi śladami tych wielkich ludzi, bo w życiu się nie spodziewałem, że się będę tak zajmował tymi wielkimi postaciami, tak świętym Janem Pawłem II, jak i teraz już za chwilę błogosławionym Stefanem kardynałem Wyszyńskim. No akurat nie byłem na pogrzebie Stefana kardynała Wyszyńskiego. Nie znam go osobiście, bo miałem wtedy 3 lata, jak przebywał w Komańczy. Ale z kolei moja żona była jedyną osobą z mojej parafii, która była na pogrzebie Stefana kardynała Wyszyńskiego. A od tej strony technicznej to muszę powiedzieć tak, że powiało mnie tutaj w te Bieszczady z Wiednia i właśnie Duch Święty daje do spełnienia pewne role. Tak, i dla przykładu, Komańcza jest takim miejscem, tam gdzie klasztor się znajduje, że tam jest bardzo trudno o zasięg, tak samo żadne Wi-Fi dobrze nie funkcjonuje, jak i sieci komórkowe. Tam bardziej jakby wyszedł na jedną górkę i krzyknął, to się porozumiewa, na drugą górkę słychać, a przez internet, przez satelitę nie słychać. Ale mimo to pokonaliśmy. Siostra przełożona jest bardzo otwartą osobą z klasztoru sióstr właśnie nazaretanek. I ona sama zaproponowała, to mówi, to może nagrajmy tą audycję na dyktafon, bo nie jest to możliwe, żebyśmy na żywo mogli to przedstawiać. A ja, jeśli pan chce, to niech pan wykręci do mnie w tej chwili numer i się pan przekona, że się pan do mnie nie dodzwoni. Tak, i bardzo pięknie to opowiedziała. Myślę, że już drodzy radiosłuchacze odsłuchaliście właśnie to nagranie z siostrą, ten wywiad z siostrą przełożoną. Tak samo się cieszę, że moja koleżanka Agatka przyjęła też zaproszenie do naszego radia. Tak chcę jeszcze dopowiedzieć, jak chodzi o Agatę Demkowicz, panią doktor, tak tutaj przedstawiano, że my tutaj realizujemy różne programy, między innymi stworzyliśmy taki program na rocznicę niepodległości, gdzie wspólnie realizowaliśmy w parafii największej w Sanoku, na parafii świętego na ulicy Świętego Jana Pawła II, w parafii Chrystusa Króla. Tak, Agata śpiewa bardzo ładnie, głosem operowym, ma nagrania swoje. W tą niedzielę byłem na jej koncercie w Rudawce Rymanowskiej, gdzie do chwili obecnej stoi domek papieża Jana Pawła II. Także tam była zaproszona i śpiewała. I tak, takie trio tutaj stanowimy, mój brat, Agata właśnie i ja. Także myślę, jeszcze będzie możliwość usłyszeć Agatę w radio, bo tym razem jeszcze z tym przesyłem informacji mieliśmy trudności.
Nie no, jest tak, bardzo, jest bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem, czy ja jestem teraz w ogóle słyszany, chyba tak. Księże Macieju, tutaj jeszcze zanim oddam głos pani doktor, to chciałem tylko właśnie, jest to możliwe teraz w tym obecnym czasie? Tą krucjatę, tą społeczną krucjatę miłości jakoś zastosować w naszym codziennym życiu. Możliwe no. Jest na pewno, ale czy...
No ja myślę, że to zależy od każdego człowieka, na ile jest w stanie się też mobilizować, bo oczywiście kiedy chodzi o jakieś takie wymagania, które są nam stawiane, to w zasadzie potrzeba pewnej takiej pracy, pewnej mobilizacji, żeby właśnie mobilizować się i do dobrego, i do jakiejś też pracy nad sobą. Ale myślę, że to zawsze jest możliwe. Patrząc też od takiej ludzkiej strony, na pewno jest to możliwe, ale my też jako wierzący też patrzymy przez pryzmat tego, że Pan Bóg nas też swoją łaską wspiera do tego, żeby czynić dobro, więc w jakiś sposób, na ile też otworzymy się na to Boże działanie w naszym życiu, na tyle też jesteśmy w stanie gdzieś to nasze życie zmieniać i dostosowywać się do tych wymagań.
Pani Barbara?
Ja całkowicie zgadzam się z ojcem Łukaszem. Naturalnie, nie, że tak.
Nie, jesteśmy... Poprawka. Ksiądz Maciej. Ale... Ksiądz Maciej, pani Barbara.
No tak, no to się poplątałam, przepraszam. Z księdzem Maciejem. Zgadzam się w 100%, ale też sobie tak pomyślałam, że dobro szczególnie, proszę zauważyć, że ono wydobywa się w ludziach właśnie w czasach, kiedy są trudne te czasy, w jakimś zagrożeniu, nieszczęściu. Bo jeżeli gdzieś się dzieje coś złego, trzęsienie ziemi, powódź, to natychmiast ludzie jakby wydobywają ze swojego serca ten najdroższy skarb, to dobro, i starają się pomóc za wszelką cenę. Wysyłają dary, organizują najprzeróżniejsze składki. Proszę sobie przypomnieć, z literatury my znamy, jak było w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, ile ludzi, Polaków, ukrywało Żydów pod karą życia, tak? Za ukrywanie Żyda była śmierć. A to dobro jednak w Polakach było, i to szczególnie właśnie w tych, którzy byli katolikami. Wielu Polaków w ten sposób zresztą zginęło. Czytamy również o obozach śmierci, jak tam ludzie potrafili się dzielić swoim kawałkiem chleba, dobrym słowem. No a najlepszy przykład
to dlaczego,
jest
przepraszam, że wejdę słowo, Kolbego. Pani Barbaro, jednym zdaniem. Tak. To dlaczego kiedyś można było, a dzisiaj nie można? O, mamy problem. Mamy, moi drodzy, problem.
To znaczy, Pan Stanisław stracił teraz na chwilę łączność. Prosimy powtórzyć.
Proszę powtórzyć, tak.
No tak, ja straciłem łączność z państwem, to sorry.
Tak.
Dlaczego kiedyś było to wszystko możliwe, a dzisiaj jest tak ciężko o to? Właśnie kiedy jesteśmy przecież bardziej... Ja mówię o tej może nie miłości, ale szacunku jednego do drugiego. Jednym zdaniem, bo już oddajemy głos pani Agacie.
Ja myślę, że dzisiaj też to jest. Ja nie spotkałam się akurat w swoim środowisku z jakąś wrogością, z niechęcią. W swoim otoczeniu spotykam się z ludźmi, którzy są życzliwi. Chodzę do kościoła, gdzie kapłani są bardzo życzliwi, są, zawsze starają się pomóc każdemu. Nie spotkałam się z taką wrogością. Być może, że masz na myśli w tej chwili różne strajki czy też niezadowolenia, ale myślę, że to jest, że społeczeństwo ma prawo sprzeciwiać się czemuś, co mu się nie podoba. No, to jest sposób wyrażenia swojego, czy też niezadowolenia, czy też wyrażenia swojego zdania.
Szanować drugiego człowieka. Tutaj postawimy punkcik, bo zaraz oddamy głos pani doktor, ale chciałbym jeszcze zakończyć właśnie też pięknym cytatem księdza kardynała Wyszyńskiego, co mówi w Gnieźnie 2 lutego 1981 roku. Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. Koniec cytatu. Pani doktor, jak mieszkańcy Komańczy wspominają właśnie księdza kardynała Wyszyńskiego? Oczywiście nie młodzi, bo młodzi tego nie przeżyli, ale ci starsi mieszkańcy Komańczy. Możemy kilka zdań na ten temat pani może nam powiedzieć?
No, oczywiście mogę tutaj parę słów powiedzieć, więc miejscowi, ale to już starsi, tak jak pan powiedział, starsi ludzie, mieszkańcy Komańczy, byli w czasach internowania prymasa dziećmi, a niektórzy, prawda, byli bardzo młodymi ludźmi i wspominają, że spotykali księdza prymasa w trakcie jego spaceru, bo jak państwo być może pamiętają, ksiądz prymas w Komańczy miał ten pewien komfort, tak moglibyśmy powiedzieć, pewien komfort poruszania się, prawda, więc wędrował po lesie, po bliskim lesie, również po łąkach. I tam spotykali go miejscowi mieszkańcy. Jeżeli chodzi o osoby, które były wówczas dziećmi, to wspominają one w ten sposób, że ksiądz prymas był taką osobą bardzo życzliwą i sympatyczną, że starał się do tych dzieci spotykanych zagadnąć i częstował dzieci cukierkami albo słodyczami. I czasami pytał, prawda, o rodziców, o tym, gdzie mieszkają, ile mają lat. Też dzieci zapamiętały go jako, to znaczy ówczesne dzieci, prawda, jako człowieka bardzo, bardzo uśmiechniętego. Na przykład widział dzieci też w takich bardzo codziennych sytuacjach, jak na przykład pasienie krów na łące i potrafił podejść do dziewczynek, które pasły te zwierzęta i coś do nich powiedzieć. I te osoby, dzisiaj dorosłe, wspominają, że ksiądz prymas był taką osobą, która nie stwarzała dystansu między nimi a sobą. Nie czuło się skrępowania, nie czuło się lęku, prawda? Potrafił dzieci ówczesne do siebie przyciągnąć. I również jeżeli chodzi o takich dorosłych ówczesnych mieszkańców, no bo te panie, prawda, pamiętają też swoich rodziców, więc była taka możliwość, prawda, no była możliwość zobaczenia prymasa na spacerach, natomiast nie można było prowadzić z nim dłuższych rozmów. On rozmawiał na tyle, ile mu to pozwalała jego ówczesna sytuacja. Nie mógł prowadzić działalności duszpasterskiej, nie mógł słuchać spowiedzi. Nie było również dostępu do klasztoru. To znaczy ten klasztor, to znaczy ta kaplica przy klasztorze sióstr, w tej kaplicy odbywały się nabożeństwa i mieszkańcy nie potrzebowali tam przepustek, żeby przychodzić na nabożeństwo, tak jak pozostali ludzie z zewnątrz, ponieważ ta kaplica pełniła funkcję kościoła parafialnego przez pewien czas. Czasami zdarzało się, prawda, bo w trakcie mszy, bo mszę odprawiał ksiądz proboszcz Polemski, natomiast ksiądz prymas siedział na słynnym chórku takim należącym do kaplicy i, prawda, obserwował, modlił się razem z ludźmi z tego chórku. I panie wspominają, że kiedy wychodziły ze mszy, prawda, z nabożeństwa, to prymas ich błogosławił. Oczywiście mieszkańcy, w jaki sposób mieszkańcy Komendy dowiedzieli się, że prymas przebywa w klasztorze. Jak już wspomniałam, nie mieli takiego pełnego dostępu do niego, ale na przykład niektóre osoby dowiedziały się z radia Wolna Europa, że jest taka sytuacja, że prymas tam przebywa. Potem już to się, prawda, rozniosło po szerszym kręgu wśród mieszkańców, że prymas przebywa, ludzie go spotykali. Jeszcze tutaj wspominałam o tym, że ksiądz prymas spotykał też ludzi pracy w trakcie swoich, prawda, spacerów. Na przykład drwali, na przykład górali, którzy wypasali owce i z nimi również prowadził takie możliwe, krótkie rozmowy. To jest udokumentowane, to znaczy te spotkania prymasa są udokumentowane na zdjęciach archiwalnych. Można je obejrzeć w klasztorze, bądź też w książkach, na przykład w zapiskach więziennych. Ja mam takie wydanie z 2008 roku, gdzie są zdjęcia, kilka zdjęć, prawda, ze spotkań księdza prymasa z ludźmi z Komańczy. Ja to jeszcze chciałabym wspomnieć kilka słów, jak oceniały księdza prymasa siostry nazaretanki ówczesne, które wówczas, prawda, przebywały w klasztorze. Siostry nazaretanki były pełne podziwu dla jego postawy. Oczywiście bardzo dbały o księdza prymasa, bo tutaj, jak wiemy, ksiądz prymas był w takim dość kiepskim stanie zdrowia, więc siostry ziołami, bo wtedy się leczyło ziołami. I ksiądz dzięki temu, prawda, powrócił do lepszej kondycji. I podziwiały go za to, że zawierzył on swoje życie Bogu i Maryi. Ksiądz prymas bardzo często też powtarzał, i tam zdaje się też jest w zapiskach więziennych powiedziane, taki piękny cytat, który też chyba poda, że siostra przełożona chyba wspomniała o tym, tak mi się wydaje, ale jeżeli nie, to ja wspomnę. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i w Komańczy, bo Ty wiesz, gdzie jest Komańcza i że ja jestem z Komańczy. I siostry zwracają uwagę na jego taką postawę pokory, ale również na takie, obserwowały go w codziennym życiu, więc ksiądz prowadził, bo dla sióstr ksiądz mógł prowadzić msze, więc one uczestniczyły, prawda, w jego mszach, miały taką możliwość wówczas. Siostry wspominają, że on był taki bardzo ojcowski, to znaczy, że interesował się, prawda, ich takim codziennym, oczywiście nie wtrącał się, bo to życie sióstr i księdza prymasa biegło swoim torem, bo ksiądz prymas, jak wiemy, miał swój rozkład dnia, ale, prawda, kiedy na przykład wędrował po lasach i zbierał owoce leśne, i na przykład potrafił podejść do kuchni, do siostry, która wówczas tam, prawda, była kucharką, i powiedzieć jej, że przyniósł jej, ponieważ ona nie ma takiej możliwości, żeby wyjść do lasu, bo jest zajęta ciężką pracą, więc on przyniósł jej owoce. Więc to był taki wymiar ojcostwa, po prostu w prostocie. To był taki prosty, ale jakże piękny, wymowny gest. Chciałabym jeszcze powrócić do mieszkańców, więc kiedy... Takim chyba wymownym świadectwem tego, że ludzie nie, to znaczy ludzie wiedzieli, że jest to dostojnik kościelny, że to jest wysoko postawiona osoba, ale tak jak powiedziałam, czuli do niego sympatię, wyczuwali tą jego życzliwość dla nich i takim świadectwem bardzo wymownym tego było to, że kiedy ksiądz prymas w roku już w 58, czyli po uwolnieniu, w 58, w 72 i w 1976 roku przyjechał do Komańczy, prawda, to wówczas ci mieszkańcy przyszli do klasztoru, bo już mogli bez przeszkód tam, prawda, przychodzić i bardzo licznie tam przybywali, by go zobaczyć, wtedy mogli go już w pełni usłyszeć i, prawda, domagali się tego błogosławieństwa od niego, więc było to takie głębokie przywiązanie, mimo że wtedy, kiedy on przebywał w trakcie internowania, no to było takie ograniczone, prawda.
Pani Agato, serdecznie dziękujemy. Nasz czas nieubłagalnie tutaj zmierza ku końcowi naszej audycji. Wiem, że pani przygotowała też wiersz o Matce Bożej Leśnej. Czy mogłaby go nam pani za...
Oczywiście, tak. Jeszcze tylko wspomnę, oczywiście. Jest to Matka Boża Leśna, bo siostra chyba wspomniała o tym, ale ja przypomnę. Jest to taka figurka znajdująca się nieopodal klasztoru w lesie i to jest figurka słynąca cudami, łaskami i przy tej figurce codziennie modlił się ksiądz prymas, odwiedzał ją. I ja sobie pozwolę tutaj zacytować, to będzie myślę, że taka chyba najwłaściwsza poenta do tego, o czym dzisiaj wspomnieliśmy. Wiersz napisał ksiądz Zbigniew Czuchra, i nosi on tytuł Matce Bożej Leśnej. Pani w zieleni jodem stojąca, jak biały obłok ciszy, bądź pozdrowiona. Tyś od pożaru strzegła ścian klasztoru, modlitwą sióstr z troską go osłaniając. Znasz brzęki łańcucha młodego akowca, co śladem krwi poszedł ku wolności. I słów prymasa słuchałaś z czułością, wiodąc go prosto aż do bram nadziei. Kapłan męczennik stanął tu w zadumie, na czas swej śmierci szukając pomocy. Tu przybywają białych sióstr szeregi, by ci swą młodość ochotnie darować. Lilio bez skazy, żywiczna pochodnia miłości i wzwątpień ciemnej nocy. Niepokalana strażniczko w Komańczy, konwalio leśna, pożarem złotych liści, otulona wśród gwiazd powodzi. Ściel nam trudną drogę czeremchy kwiatem. Gwiazdo przewodnia do portu wieczności, bądź błogosławiona. Ciszą się kładzie czas w Komańczy, przetykany modlitwą, zapachem ziół i graniem świerszczy. Lecz nad wszystkim góruje postać pielgrzyma z laską w dłoni, który idzie poprzez polską ziemię, budząc nas znów na zmartwychwstanie.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Może na koniec podsumujmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Tak zapytam się każdego z was. Może jakąś myśl, jakiś cytat, jakieś zdanie właśnie z księdza kardynała Wyszyńskiego utkwiło państwu tak bardzo. Ksiądz Maciej.
Ja na co zwróciłem uwagę i co mi też tak otwarło oczy, to myślę, że to, co też pani Basia powiedziała. Ja zacząłem mówić o tym właśnie, w jaki sposób zasłużył się dla narodu, dla spójności narodu właśnie sługa Boży kardynał Wyszyński. I pani właśnie Basia zwróciła też tutaj uwagę na to, że był on właśnie, że bardzo mocno kładł nacisk, że to rodzina ma ogromne znaczenie dla przyszłości, dla znaczenia narodu. Myślę, że też o ciekawym właśnie takim rysem było, bo jakieś nurtowało mnie to pytanie, jakie pojęcie właśnie mieszkańcy mieli o tym, kto właściwie przebywa właśnie w Komańczy, kim jest ten dostojnik kościelny i właśnie, że może nie do końca to wszyscy wiedzieli, ale gdzieś tam, że właśnie w radiu Wolna Europa pojawiały się takie informacje, więc to też w jakiś sposób na to zwróciłem uwagę, że rzeczywiście nie było to, można powiedzieć, ściśle tajne, ale nie była to też tak powszechnie wiadomy fakt.
A mnie utkwił pewien cytat, który wypowiedział kardynał Stefan Wyszyński, a mianowicie: drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękna myśl. Odnośnie nawet to, o czym mówiłeś, Stasiu, o tym dobru, które jakby zanika wśród społeczeństwa, tak? O braku szacunku dla drugiego człowieka. I pomyślałam sobie, że dobre słowo jest tak jak ten dobry kamień. Ono nigdy nie traci na wartości, nawet jeśli trafi do człowieka, którego nie przyjmuje w tej chwili, ale być może przyjmie go później.
Pani doktor?
Mnie może nie użyć, to znaczy wśród różnych cytatów oczywiście były takie, które też mi zapadły w pamięci, ale moją uwagę przykuwa inna rzecz, mianowicie nauka prymasa na temat cierpienia. Jak on przyjmował cierpienie, że tutaj on nas uczy tego, że powinniśmy, prawda, właściwie sam nam pokazał, że gdy przyjął to swoje cierpienie i w sposób taki intelektualny, i psychiczny, i duchowy, on bardzo pięknie pisze o tym w zapiskach więziennych, na czym powinno polegać to cierpienie. I tutaj sobie pozwolę Państwu przypomnieć, że na początku swojej drogi kapłańskiej, właściwie jeszcze tuż przed rozpoczęciem tej drogi, ksiądz prymas miał takiego nauczyciela, on był dyrektorem niższego seminarium we Włocławku i ten ksiądz, Antoni Bogdański, był profesorem również liturgiki w tym seminarium, ksiądz Bogdański przepowiedział wówczas młodym adeptom, prawda, młodym przyszłym księżom i w tym księdzu prymasowi przyszłemu, w roku 1920 to było, że czeka ich ogromne cierpienie, że będą gwoździe wbijane w tonsury i że przeżyją takie cierpienie, które jest jakby niewyobrażalne dla człowieka. No on tutaj pewnie nie mógł przewidzieć tego, co będzie, prawda, potem wybuchła wojna, więzienia i obozy, ale widocznie coś czuł, prawda? I ksiądz prymas bardzo głęboko zapamiętał sobie te słowa, natomiast jego koledzy tak jakby mniej, prawda? I potem ponownie te słowa pojawiły się, gdy ksiądz prymas był księdzem i odwiedził księdza Bogdańskiego już chorego w 1939 roku i znowu padły te słowa, prawda, że już skierowane do księdza prymasa przyszłego, że czeka go trudna droga kapłańska, ale on się z tego nie wycofał. Więc później, prawda, były te inne sytuacje, kiedy były takie jawne dowody tego, że będzie cierpiał, ponieważ tam w czasie, kiedy zmierzał na ingres, wstąpił do jednej z parafii i parafianie ofiarowali mu obraz Jezusa cierpiącego, prawda, który miał związane ręce i za ramię trzymał go strażnik. Więc i ten motyw pojawił się też, tego obrazu pojawił się w tych różnych przemówieniach związanych z ingresem i wtedy ksiądz prymas czuł wyraźnie, że czeka, wtedy to, prawda, odczuł, że czeka do tego ogromne cierpienie i również z tego się nie wycofał, bo miał taką możliwość, jak wiemy. I dla mnie to jest takie bardzo urzekające, to przyjęcie, ta nauka, jak powinniśmy przyjmować cierpienie.
Pan Marian?
Do mnie najbardziej trafia ABC miłości księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy i dziesiąty punkt. Pierwszy to jest szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. I dziesiąty punkt. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Tak najbardziej te słowa do mnie przemawiają.
Dziękuję bardzo serdecznie. Może tylko ode mnie. Co mnie tak bardzo tutaj może nie urzekło, ale jakoś też podbudowało, kiedy nie tak dawno czytałem różne zapiski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy on powiedział w tych zapiskach właśnie, że wszystkie najważniejsze decyzje podejmował albo w święto Matki Bożej, albo w pobliżu tego święta. Jak bardzo postawił na Maryję. Tutaj widzę, że pani doktor się zgadza ze mną. Tak, tutaj jeszcze pani Barbara.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że Stefan Wyszyński przede wszystkim był za życiem. Był za życiem i wypowiedział taką myśl, pozwolę sobie ją zacytować. Pamiętajcie, Nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych, Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek, Polską pijaków, Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej. Nie może być ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie zapracować na życie i utrzymanie. Czyli tutaj wypowiada się właśnie o, ja tak to odbieram, za życiem. Za tym, żeby rodziny miały dzieci, wychowywały je właśnie w wierze, w wielkiej miłości Bożej, w wierze katolickiej. A też tutaj znalazłam taki wiersz właśnie pana Mariana Czapli, bardzo króciutki i przeczytam go. On ma zaledwie 5 wersów. Właśnie jest o życiu. Tak jest zatytułowane. Życie, a napisał go w Wiedniu w czerwcu w 1995 roku. Posłuchajcie. Życie jest bukietem chwil pielęgnowanych przez nas w ogrodzie, którym Bóg daje nasiona, a my działanie i troskę o dobre owoce. I niech te dobre owoce w nas będą, niech kwitną w nas ogrody, w naszych rodzinach, w nas samych i żebyśmy się umieli dzielić tymi dobrymi słowami, dobrymi czynami.